Ja sobie solennie obiecałem, że teraz nie będę zbyt długo mówił, bo myślę, że ten temat to był czas takiego rachunku sumienia. No niestety ten język nawet pod ręką nie mamy, on jest szybszy niż myśli. Nieraz łatwo zgrzeszyć po prostu językiem. I tutaj były całe katalogi i tutaj nie widzę powodu, żeby ich nie przypomnieć, grzechów języka, ale nie po to, żebyśmy tutaj wzbudzali znowu jakieś uczucia, które będą nas w jakiś smutek zapędzać, ale byśmy sobie uświadomili właśnie, że ta nasza ludzka natura, ona jest obnażona przez język i te różne takie niedoskonałości, one są aż nazbyt widoczne wtedy, kiedy popełniamy grzechy języka. Niemniej, dojrzały człowiek to jest po prostu ten, który jest świadomy tego, że w tej sferze mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jeśli tutaj sięgamy, a tak teraz zrobimy na początku do Pisma Świętego, to po to byśmy sobie pocieszając się uświadomili, że ta natura ludzka prawdziwie jest niezmienna. Że, no właśnie, i teraz proszę bardzo, Biblia o języku. Psalmista, określenie języka, że to jest ten wąż, brzytwa wyostrzona, miecz ostry, strzała śmiertelnie godząca. Popatrzcie, jak bardzo byli poranieni ci, nawet pisarze natchnieni, bo wyszukiwali takich poetyckich określeń, takich, które obrazowo pokazują, jak wielką krzywdę można uczynić za pomocą języka, albo inaczej, jak jest wielką potęgą sfera mowy. Życie i śmierć w mocy języka. Rzeczywiście mogę kogoś wskrzesić, stworzyć powód do życia, ale mogę, i co tu dużo przykładów jest aż nazbyt wiele, po prostu kogoś zniszczyć swoim językiem. Dlatego Racydes mówi: szczęśliwy, kto się nie potknął językiem, nie pośliznął. Nie unikniesz grzechu w gadulstwie, a więc tutaj musimy wszyscy być w tym sensie pokorni, to znaczy świadomi tego, że pośród nas nie ma człowieka, który uniknąłby grzechu w sferze języka. Dlatego Panie, modli się psalmista, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. One te drzwi tam się nieraz... No. Jakub oczywiście święty w swym liście najwięcej poświęcił tutaj tej sferze miejsca, tak procentowo. Wszyscy bowiem często upadamy, jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Język jest ogniem, sferą nieprawości. Język wśród wszystkich naszych członków jest tym, co bezcześci nasze ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. To na mnie robiło wrażenie, bo przecież ksiądz to jest ten, który jednak to narzędzie musi dobrze wykorzystywać. I ksiądz nie może być milczkiem, bo jest pośród ludzi. Są księża, którzy mogą tam jakieś kontemplacyjne życie prowadzić, ale właśnie to pragnienie stwarzania przestrzeni przyjaznej, takiej, ono może być źródłem takich różnych sytuacji, które sprawią, że ten ksiądz nieraz tym językiem pośliźnie. I na pewno bardzo gorszące jest to, że z tych samych ust, z których ma być błogosławieństwo nieustannie tutaj wychodzące, które będzie innych uzdrawiać, będzie wychodziła mowa, która będzie innych ranić. Oczywiście dotyczy nas, bo jesteśmy też na świeczniku i tutaj pod tym względem będą ludzie bardzo uważnie się wsłuchiwali w to, co mówimy. Tutaj zalecenia Biblii o języku, które też tam zresztą były wypisane. Powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. My tu się zastanawialiśmy, co to znaczy to bezużyteczne słowo. Pewnie się długo jeszcze można zastanawiać, ale my czujemy, że dzisiaj po prostu klepałem głupoty, niepotrzebnie, mam niesmak. Potraktowałem kogoś jak kosz na śmieci. Zamiast kogoś posłuchać, pogadać, nie, to no, właśnie o to chodzi. Nieraz to jest takie potrzebne. Nie, ja nie chcę tutaj, bo kobiety są genialne, one są językowo uzdolnione, ale na przykład, żeby nie tracić mowy, ja zawsze podziwiam takie towarzystwa, gdzie na przykład 5 kobiet mówi naraz dla oszczędności czasu i to im nie przeszkadza. I wszystkie się słuchają i mówią. Ale ale tak bywa i to jest ten geniusz właśnie. Ale my czujemy, bo bywa tak, że nieraz, to nie są bezużyteczne słowa, gdy sobie pożartujemy. Stworzymy taką fajną atmosferę, dzięki której rzeczywiście nabierzemy dystansu do pewnych rzeczy i jest dobrze. Ale czujemy, że oj, tu się już pośliznąłem o ten żart, za daleko poszedłem, nie? Dlatego tutaj trzeba być bardzo subtelnym w interpretacji tych biblijnych sytuacji. A teraz odrzućcie i wy, no właśnie, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych, wasza mowa niech będzie miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać. Główne grzechy języka, ich jest nieprzyzwoicie dużo, ale przylećmy to wszystko. Przekleństwo, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie zbożeczcie. My żyjemy w czasach, w których po to tu jesteśmy, po to tą wspólnotą jesteśmy. Myśmy sobie uświadomili, naprawdę, tutaj, ja nieraz jestem przerażony, że jakieś życzenie zła może być fatalne w skutkach i odwrotnie, jak wiele dobrego można osiągnąć w sytuacjach pozornie beznadziejnych, gdy modlimy się o błogosławieństwo i gdy błogosławimy, gdy błoga dobra zaprawiona miłością mowa wychodzi z naszych ust. No, kłamstwo jest ewidentnym grzechem, wiadomo kto jest ojcem kłamstwa. Nieprzyzwoite słowo, wulgaryzmy, to jest takie rzucanie, właśnie możemy mówić o ekologii również w sferze języka. Ja dzieciom tłumaczę, tam trochę tak zawsze śmierdzi od gazu, ale nieraz jeszcze gorzej śmierdzi, rzeczywiście, jak mówimy o ekologii, jak słuchamy słów, rzeczy, które są nośnikiem błota, którego już mamy dosyć w tej rzeczywistości, w której i tak jest nam niełatwo. Szemranie tutaj, strzeście się próżnego szemrania. To jest, wynika z naszej tchórzliwości, zobaczcie. I ludzie zamiast na bieżąco załatwiać, słuchaj, ja powiem ci, ja ciebie szanuję za to i za to, ale ty mnie wkurzyłaś właśnie tym i tym. My musimy to załatwić, sobie rękę na końcu podać i ciach, ciach, ciach. A najgorsze jest takie, wiecie, a tutaj bąka strzela, a tam bąka strzela, a tu nie załatwię. I wtedy stwarzamy taką atmosferę, w której właśnie to szemranie sprawia, że takie niedobre rzeczy zaczynają się dziać. O czymś oczywistym jest grzech obmowy, plotki. Ale tu jeszcze są, o Jezu. Oszczerstwo, to wszystko jest tutaj, odnośniki są do poszczególnych fragmentów. Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół. Szyderstwo, pyszałek nazwany szydercą działa z nadmiaru swej pychy. Osądzanie, bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego, a kimże ty jesteś, byś sądził bliźniego? Pochlebstwo, kto sklepia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia. Gadulstwo. Nie uniknie się grzechu w gadulstwie. Kto ostrożny w języku jest mądry. Fałszywa przysięga. Donosicielstwo jest nawet. Bluźnierstwo. Nieprzyzwoite żarty. Krytykanstwo. Dużo tego jest. Ale dlatego chcemy może zakończyć właśnie tym, co my zatem mamy czynić. Po prostu sobie uświadomić, że język jest wielką potęgą, bo on nas obnaża. Ja po prostu mówię, kim jestem. Jak zaczynam mówić, ja po prostu czuję, kim jest ten człowiek. Zawsze z klerykami. Z nimi trzeba rozmawiać. Każdy proces wychowawczy wiąże się z nawiązywaniem relacji. Relacje nawiązuje za pomocą języka. Ja po prostu czuję po sposobie mówienia, zasobie słów, swobodzie, inteligencję tego człowieka, problemy i tak dalej. Ktoś, kto ma słuch i jest wychowawcą, doskonale po prostu potrafi rozpoznać serce tego człowieka, serce, a więc istotę tego, kim on jest, po sposobie mówienia. I my też będziemy rozszyfrowani z miejsca, wtedy, gdy zaczynamy mówić. Trzeba mieć tę świadomość, że moje słowa mają tak ogromną moc, że muszę po prostu być odpowiedzialny za to, co mówię. Ja siebie odsłaniam. Oczywiście, że mogę za pomocą słów budować jakąś tam zasłonę dymną, udawać kogoś innego niż w istocie jestem, ale prędzej czy później będę rozszyfrowany. Znowu ja do tych moich tam, jak rozmawiałem z klerykami i tutaj, bo tak zwane, ja wiedziałem, że są obowiązkowe rozmowy, ale to myśmy tu sobie jasno, i rzeczywiście to było słychać. 12 chłopaków mówiło, jąkając się nieraz, ale to było, szczerość tam się słyszało. I przyszedł i pięknie mi deklamuje. Ja wszystko robiłem, żeby go wkurzyć, żeby go po prostu wybić z tego takiego zachwytu, żeby on był wreszcie sobą. Jak się wnerwi, to może przestanie mi mówić tego, to, co ja chcę usłyszeć, ale naprawdę się odsłoni, bo po co my mamy tracić czas na jakieś tam, no bo to właśnie, to są słowa zupełnie takie nic nie wnoszące, one są pewną zasłoną dymną, a słowa są po to, żeby rzeczywiście tutaj budować relacje, żeby siebie ubogacać. Ja staje się bardziej osobą, gdy się spotkam z osobą. Relacje między osobami są motorem rozwoju mojej osobowości. Relacja te nawiązuje za pomocą języka, za pomocą słów. I te słowa mogą zatruwać, niszczyć kogoś, czynić go gorszym albo infantylnym, uwsteczniać jego rozwój albo odwrotnie. Mogę trafić nawet na trudnego człowieka, ale prawdziwego. I to, co mówimy, sprawia, że, no właśnie, dzielenie na przykład i tak dalej, to sprawia, że no, ktoś tu w to wszystko wchodzi, dzięki któremu ja rosnę jako osoba. Z nim relacja oczywiście ostatecznie, bo to jest też osoba. No, my nawiązując z sobą relacje i ucząc się tych odpowiedzialności za słowo, jakby dorastamy do tego, żeby z nim w taki sposób rozmawiać, by spotkanie z tą osobą czyniło mnie bardziej człowiekiem, by ono mnie uświęcało. Dlatego tutaj ważne stwierdzenie. Słowa mnie obnażają. Ja mówię, kim jestem, ale też liczę na zaufanie i na poszanowanie właśnie, no, szacunek tego drugiego człowieka, bo ja go wprowadzam do sanktuarium, no, które jest bardzo dla mnie ważne, w którym ja odsłaniam tak naprawdę swoją tajemnicę. Odpowiedzialność za mowę, i to jest też formację seminaryjną, nie bez powodu wpisane, między innymi odpowiedzialność za słowa uczymy się przez umiejętność milczenia. Na przykład tam wieczorem na tak zwane silencjum, żeby o pierdołach nie gadać. Sprawa telefonów. Jak trudno to im wytłumaczyć właśnie, że to nie jest kara, to nie jest zakład poprawczy, że trzeba sobie przewidzieć w moim harmonogramie dnia takie chwile, kiedy ja po prostu sobie pomilczę. Może sobie książkę wezmę, klęknę i się pomodlę. Ale żeby moje życie nie było ciągle takim zanurzeniem w takim młynie słów. Nie? Idę do kościoła, a to we mnie gada ciągle. Jakieś żale, wewnętrzne dyskusje. Ciągle coś tam, cały czas coś tam. I tutaj to jest chyba dobre takie stwierdzenie, chyba dobra wskazówka, bo już tutaj do tych wskazówek przechodzimy, które mają zakończyć nasze mówienie i słuchanie. Właśnie jest mądre milczenie, takie pragnienie wewnętrznego milczenia, które jakby sprawi, że ten cały chaos się troszeczkę poukłada, że pewne rzeczy we mnie się uporządkują. Wtedy moja mowa będzie innych pociągała, bo inni pragną kogoś, kto ich trochę uspokoi, uporządkuje, kto trochę światła wniesie w ich życie. Trzeba nieraz umartwiać też język, to jest oczywiste. Takie tutaj jeszcze na koniec. Trzy sita Sokratesa. Prawda, dobro, konieczność. A więc po pierwsze, czy to, co chcesz powiedzieć, jest prawdziwe? Trzeba sobie zadawać pytanie. Złe motywy to szukanie sensacji, zabawy, odwetu, usprawiedliwiania siebie, zagłuszania sumienia, robienia jakiejś takiej zadymy, żeby kreować kogoś zupełnie innego niż ja jestem. Czy ja jestem prawdziwy w tym wszystkim? To jest pierwsze sito. Drugie, czy to, co chcesz powiedzieć, służy czyjemuś dobru? Należy oczywiście być dyskretnym, grzesznika od grzechu oddzielać, ale no, muszę mieć to pragnienie, by każdy, kto rozmawiał ze mną, nie odszedł gorszy. Daj Boże, lepszy. Czy służy to, co chcę komuś powiedzieć, dobru? Prawda? Służenie czyjemuś dobru. I trzecie, czy to, co chcesz powiedzieć, jest konieczne? Nie tylko mówimy rzeczy, no właśnie, to mówienie rzeczy niepotrzebnych sprawia, że no, troszeczkę tutaj rozmijamy się z ekologią języka właśnie, to środowisko pełne hałasu, za dużo tego hałasu jest. No i tutaj jest kilka takich uwag na koniec już zupełnie, jak powściągać język. Nie mów długo, gdy ktoś niechętnie słucha. Nie mów nigdy, by komuś dokuczyć. Unikaj głośnych, rozwlekłych przemów świadczących o twojej próżności. Nie mów nigdy o sobie, o swoich sprawach, ani swoich bliskich, chyba że zachodzi taka konieczność, a wtedy staraj się uczynić to krótko i zwięźle, jak tylko zdołasz. O swoim bliźnim i jego sprawach myśl tylko tyle, by móc powiedzieć o nim coś dobrego, kiedy nadarzy się okazja. Chętnie mów o Bogu, szczególnie o Jego miłości i dobroci. Zastanów się, zanim wypowiesz słowa, które nosisz w sercu, a często uznasz, że lepiej ich nie wypowiadać. Milczenie to wielka siła w walce duchowej i nadzieja na zwycięstwo. Często rozmyślaj o szkodach i niebezpieczeństwach płynących z gadatliwości i wielkich dobrodziejstwach, którymi obdarza nas milczenie.